kochani, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, będziemy parę fragmentów dzisiaj czytać i będziemy mówić o błogosławionych uczynkach świętych, czyli trzecią część dzisiaj będziemy mieli. Trzecią część błogosławionych uczynków świętych. I takie małe sprostowanie. Świętych to nie znaczy, że tych, którzy tam są już w niebie, albo wyjątkowo jacyś zasłużeni dla nieba, ale tych wszystkich, którzy wierzą. Tak jak Słowo Boże mówi, że święci to ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, tak? Jeszcze raz. Święci to my wszyscy, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, bo święci jesteśmy ze względu na to, co Jezus Chrystus dla nas zrobił. Jesteśmy święci Jego świętością. Amen?
Amen.
Okej. Mamy kolejną część błogosławionych uczynków świętych i pamiętamy, że budujemy to na bardzo ważnym fundamencie, na fundamencie tego, że zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. I to nie z uczynków. Aby się kto nie chlubił, jak mówi apostoł Paweł, ale dodaje, że Jego dziełem jesteśmy w Chrystusie Jezusie stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Więc naturalną rzeczą każdego wierzącego jest to, że żyje inaczej niż żył, zanim się nawrócił. Amen?
Amen.
Okej. Okay. Dzisiaj poruszymy temat woli i tytuł dzisiejszego kazania, który oczywiście jest częścią błogosławionych uczynków świętych, to wola nieba dla każdego z nas. Inaczej mówiąc, jaka jest wola nieba dla każdego z nas i jak tą wolę do tej pory już zrealizowaliśmy? Bo część tej woli już zrealizowaliśmy. Ale pociśniemy dalej. Moi drodzy, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Nie Cześnik. Zemsta. Ale nie Cześnik. Rejent. Rejent. Milczek zresztą. Rejent Milczek to mówił parę razy podczas zemsty. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Wiecie, kiedy słyszymy te zdanie, kiedy ktoś może z was oglądał lub czytał zemstę Fredry, to wie, że to wcale nie chodzi o to, kiedy on wypowiada te zdanie, że to był człowiek, który pofatygował się, aby poznać, jaka jest wola nieba, a później ją realizować. Raczej ten tekst mówi o tym, że ten człowiek mówi o woli nieba, kiedy pewne okoliczności dzieją się w jego życiu i na te okoliczności mówi, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba. I czy to są okoliczności dobre czy złe, jest to wola nieba. Aczkolwiek on wolałby, żeby to były lepsze okoliczności dla niego. I pewnie im bardziej były lepsze dla niego, on tym bardziej mówi, niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Moi drodzy, ja jednak chciałbym wam powiedzieć, że szukanie woli Bożej to nie zgadzanie się z tym, co jest i pod wszystkim podpisywanie woli nieba. Ok? Inaczej mówiąc, chcę wam powiedzieć, że szukanie woli nieba wymaga od nas pewnego wysiłku. To nie jest bierne mówienie tak jest, więc tak musi być. Ok? My jako wierzący ludzie powinniśmy brać wzór z naszego Pana Jezusa Chrystusa. Otwórzcie list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 5 do 7 wersetu. Parę fragmentów dzisiaj przeczytamy. Ale chciałbym wam powiedzieć, o co mi chodzi z tą wolą nieba na podstawie tego tekstu. Czytam tam takie słowa. To też Hebrajczyków, 10 rozdział, od 5 do 7. To też przychodząc na świat mówi, oczywiście chodzi o Pana Jezusa. Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. Zanim dokończę. Co Pan Jezus tutaj mówi? że przychodzi po to, aby wypełnić wolę Bożą. Aby zrealizować to, co Bóg ma na swoim sercu wobec Niego. A wiemy później, że miało to wpływ zbawienny na ludzkość. Więc on przyszedł po to, aby zrealizować wolę. I teraz ostatnie zdanie. Jak napisano o mnie w zwoju księgi? Czyli jeszcze raz siódmy werset. Oto rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. Jak napisano o mnie w zwoju księgi? Czyli co Pan Jezus sugeruje? Co Słowo Boże mówi? Mówi o tym, że Jezus wiedział, co było napisane o Nim w zwoju księgi. On wiedział, co Słowo o Nim mówi. I ponieważ wiedział, to przyszedł, a jak przyszedł, to zrobił to, co było napisane o Nim. Amen? Więc widzimy, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Nie możemy tego tak rozumieć i tak do życia podchodzić, lecz potrzebujemy szukać woli Bożej dla każdego z nas. Woli Bożej. I tą wolę, kiedy znajdziemy, realizować dokładnie w taki sposób, jak sobie Bóg to wyobraża. Amen? Jesteście ze mną? Moi drodzy, wiemy, że Pan Jezus świadomie wypełnił wolę nieba. Wiemy również, że ją znał. I wiemy, że działał zgodnie z wolą nieba na podstawie pism, które były myślą z nieba. I teraz moje pytanie jest takie. Jaka powinna być nasza droga w realizacji woli nieba? Oczywiście nie odpowiadajcie tak sobie, tylko myślcie. Więc jaka powinna być nasza droga w realizacji woli nieba? I powiem wam, część drogi powiem, którą na pewno przeszliście już. Jeżeli jesteście na nowo narodzeni, to parę rzeczy powiem, które powiecie, tak, wypełniam wolę Bożą, wypełniłem wolę Bożą, jest okej. Okay. Ale dojdziemy w pewnym momencie do momentu, w którym chciałbym wam pokazać, że jest coś więcej niż to, co do tej pory zrobiliście. Co jest wolą nieba, a wy to zrobiliście. Jaka powinna być nasza droga w realizacji woli nieba? Więc jaka jest Boża wola? Wola nieba względem każdego z nas. Otwórzmy bardzo znany werset z Jana 3,16. Jana 3,16. Ale polecam wam, abyście otworzyli, bo będziemy mówić jeszcze o Jana 3,14,15 i o Jana 17,18. Więc możecie jeszcze tych tekstów nie pamiętać. Ale mam nadzieję, że dzisiaj będą wam bliższe po tym, co powiem. Jana 3,16. Jeszcze raz, jaka była i jest wola Boga względem nas? Wola nieba. Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne albo żywot wieczny. Moi drodzy, kiedy czytamy ten tekst i wyłączacie się, bo już tak go dobrze znacie, to chciałbym, żebyście się włączyli na nowo. Żebyście włączyli myślenie na nowo. Jeszcze raz przeczytam ten tekst. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Moi drodzy, kiedy czytamy ten tekst, widzimy, w jaki sposób Bóg uratował świat. I bardzo mocno nacisk kładziemy na miłość Boga do świata. W jaki sposób ten tekst tłumaczymy tak, że Bóg tak miłuje świat, że swojego Syna posłał. I te tak jest przed miłowaniem. Tylko jak czytamy ten tekst, to te tak jest przed, albowiem tak Bóg. Wiecie, co to może oznaczać? To może oznaczać nową myśl, którą możemy włożyć sobie do tego fragmentu. Mianowicie, albowiem w taki sposób Bóg umiłował świat. Taką drogę wybrał, aby umiłował świat. Rozumiecie? Widzicie różnicę w nacisku? Inaczej mówiąc, taką wolę Bóg miał, aby w taki sposób umiłować świat i pokazać drogę, w której my możemy mieć ratunek. Czyli albowiem tak Bóg umiłował świat, czyli w taki sposób, w takim sensie, to jest Jego wola, że w taki sposób to zrobił. Nacisk, połóżmy nacisk tutaj na wolę Boga. Więc to jest Bożą wolą, że przyszedł Jego Syn. Wcześniej słyszeliśmy, co Syn usłyszał i co zrobił. I to jest Jego wolą, że przyszedł Jego Syn, aby zbawić świat. Jeżeli chcesz realizować Jego wolę, potrzebujesz przyjąć sposób realizacji Jego woli, która się objawiła w Jezusie Chrystusie. Amen? No to idźmy dalej. Potrzebujemy pójść na całość w tym myśleniu. Przeczytajmy 14-15 werset z tego samego rozdziału. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wiecie, sytuacja z wężem na pustyni, znamy tę historię. To jest bardzo dziwna sytuacja. Wiecie, wąż miedziany na pustyni, kiedy uwierzysz i tak dalej. Ale to było dziwne. Wiecie, ale powiem wam, my nie powinniśmy dziwić się różnym dziwnym rzeczom, lecz powinniśmy zastanawiać się, co jest Bożą wolą. Nieraz Bóg będzie chciał od nas coś, co nam niekoniecznie pasuje w logice. Tak jak Abraham potrzebował zrobić coś, co było ponad myślenie. Potrzebował swojego syna złożyć w ofierze. To było niebywałe. Ale co chcę przez to powiedzieć? Bóg ma sposób, przez który ratuje lud na pustyni, a później mówi, że moim sposobem, aby was uratować, jest mój syn. Jeżeli Izraelitom wydawało się to dziwne, że mieli wierzyć w węża, mieli zobaczyć, spojrzeć się z wiarą na miedzianego węża i to ich uratuje, to tym wszystkim, którym wydawało się to dziwne i mieli to w nosie, poumierali. Ale ci, którzy przyjęli, nawet jeżeli było to dla nich dziwne, przeżyli. Inaczej mówiąc, Bóg nie chce śmierci ludzkości. Nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale pokazuje swoją wolę, że jedyny ratunek jest w Jego Synu. I wiecie, cały czas, co mówię, to cały czas wy realizujecie w tej kwestii wolę Bożą. Jeżeli uwierzyliście w Jezusa, jeżeli na nowo się narodziliście, jeżeli Jezus jest waszym Panem. 17-18 werset, który także dopełnia tą wolę. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. To nam sugeruje, że tylko akceptacja woli Bożej ratuje nas. Tylko akceptacja tego, co jest Bożą wolą, ratuje nas. To pójście za Jego wolą nas ratuje. Natomiast odrzucenie Bożej metody niestety jest zarazem odrzuceniem nas samych. Sami siebie odrzucamy. I żeby nie było wątpliwości, oczywiście jesteście cały czas ze mną tutaj, mam nadzieję, i mam nadzieję, że odnajdujecie się cały czas w tym, co mówię. I jeszcze, żeby w pełni o tym powiedzieć, w pełni uświadomić nam nasze zbawienie i zaakceptowanie Jego woli, i że akceptacja Jego woli jest bardzo istotna dla nas, to jeszcze przeczytajmy tekst z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału, od 9-13. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał. Lecz świat go nie poznał. O kim mowa? O kim mowa? O Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, tak? Który przyszedł. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. I uwaga, 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 moment. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I wiecie, aż się prosi, żeby powiedzieć, lecz z woli Boga. To z woli Boga, kiedy rodzimy się, w sposób, który Bóg mówi, jest sposobem, który nas ratuje i czyni nas dziećmi Bożymi. Przyjęcie Słowa Bożego, będąc posłuszni woli Bożej, czyni nas Bożymi dziećmi. I moi drodzy, tu jest absolutny fundament, z którym mam nadzieję się zgadzamy. I ja bym chciał teraz pociągnąć, co dalej. No i co z tego? No i co z tego? Siedzimy sobie i co niedzielę się mamy rozrywkę na nabożeństwie. O to tu chodzi? Czy chodzi o coś więcej? Czy chodzi o coś więcej? Jak dalej odkrywać i wprowadzać Bożą wolę w naszym życiu? Aby żyć Jego pomysłem, a nie swoim. Bo jeżeli swoim pomysłem chciałeś być zbawiony, to nie ma szans. Dopiero jego, przyjęcie jego pomysłu w Chrystusie daje życie. Ale teraz dalej, jeżeli żyjesz swoim pomysłem, to też jest pomyłka. Potrzebujesz żyć jego pomysłem. Ale żeby żyć jego pomysłem, potrzebujesz znać jego wolę. Amen? Czy kiedy siedzisz tutaj i amen powiedziałeś do tego wszystkiego, co powiedziałem, czy dalej masz świadomość tego, że żyjesz jego pomysłem? Jego wolą. Czy raczej, kiedy to mówi, czujesz się niezręcznie lekko? Moi drodzy, chciałbym wam przeczytać z serca Ewangelii. Otwórzcie pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 24 werset. Serce Ewangelii. Przeczytamy.
2 rozdział?
2 rozdział, 24 werset. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli i jego sińce uleczyły nas. Moi drodzy, to jest serce Ewangelii. I zwróćcie uwagę, że ten tekst nie mówi tylko o przebaczeniu grzechów. Dzień dobry. Jesteście ze mną? Ten tekst nie mówi tylko o przebaczeniu grzechów, lecz przede wszystkim, zwróćcie uwagę, o wolności od grzechów. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom. Wiecie, on wziął na swoje ciało grzech każdego z nas i co zrobił? Może tak, jak wziął na swoje ciało grzech każdego z nas, to moje pytanie jest, gdzie jest albo był 2000 lat temu wasz grzech? Na nim, tak? Świetnie. A co on zrobił z tym grzechem? Umarł z nim. Halleluja! Czyli ten tekst mówi, że tu nie chodzi tylko o przebaczenie grzechów, lecz o to, że on umarł z twoimi grzechami. A to jest potężna różnica. On uwolnił ciebie, każdego mnie, od ciężaru grzechów. Wyobraź sobie, idziesz z plecakiem 150-kilowym na plechach przez całe życie i w pewnym momencie ktoś ci go ściąga. Jak ci się chodzi? Wiecie, a to, co my dźwigaliśmy, zanim Jezus umarł na krzyżu, zanim podłączyliśmy się do tej prawdy, to było więcej niż 150 kilo. To jest wielka różnica, moi drodzy. Ponieważ to serce Ewangelii, że Jezus nie tylko przebaczył nam grzech, ale razem z nimi umarł, to wola Boża, która uwolniła nas ku czemuś. Wolność od grzechu, której doświadczamy poprzez krzyż Chrystusa, uwalnia nas do świętego rodzaju życia. To jest w tym tekście napisane. Abyśmy obumarwszy grzechom, co robili? Dla sprawiedliwości, jeżeli wiecie, to jest tak ważne. To jest tak istotne, że kiedy tego nie złapiemy, będziemy się w kółko zmagać ze swoimi grzechami. Ale Jezus nie chciał, abyśmy się zmagali z grzechami. Jezus chciał, abyśmy żyli sprawiedliwym życiem. Dlatego nie tylko przebaczył nam, ale także umarł z nimi na krzyżu. Moi drodzy, wolność od grzechów. Wolność od grzechów dała nam zdolność do tego, abyśmy żyli sprawiedliwym życiem, abyśmy stali się Jego uczniem, abyśmy realizowali wolę nieba, którą jest święte życie. Bo mamy żyć dla sprawiedliwego życia, tak? Ponieważ stałeś się uczniem, to teraz jesteś zdolny, aby realizować wolę nieba, a Jego wolą jest święte życie. I to nie jest tak, że Bóg mówi, dobra, przebaczyłem ci, ty radź sobie jak możesz. Nie. Ja cię pozbawiłem ciężaru, abyś żył inaczej. Abyś mógł żyć inaczej. Abyś miał świadomość tego, że możesz żyć inaczej. On uzdolnił ciebie i mnie do sprawiedliwego, świętego życia. To są błogosławione uczynki świętych, moi drodzy. I uwaga, to jest fakt, to się już stało. I amen. My nie musimy się o to modlić, bo to się stało. My potrzebujemy w to wierzyć. Jeżeli wierzymy w dokończone dzieło krzyża, to pewien efekt do naszego życia przychodzi. Jaki to jest efekt? 25 werset mówi o tym. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Jaki to jest efekt? Po pierwsze, przestajemy żyć w zamieszaniu. Nie wiesz, jak żyć. Jeżeli nie wiesz, jak żyć, albo jak żyć świętym życiem, żyjesz w zamieszaniu. Ale kiedy pierwszy, 24 werset w twoim życiu żyje, to 25 werset jest efektem. Nie żyjesz w zamieszaniu. Mało tego, bo byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Jezus staje się realnie twoim pasterzem. Mało tego, staje się realnie twoim stróżem. I to możemy sobie także przeczytać w psalmie 23, 4 wersecie. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoje i kij twój mnie pocieszają. Nie ulękniesz się, bo on jest twoim pasterzem, on jest twoim stróżem i rodzaj twojego życia jest inny. Dlatego, że to nie jest tylko historia, którą słyszysz, ale to jest życie, w którym bierzesz udział. I to jest niebywałe. Wiecie, ja pokazuję wam sposób, który uwolni was do tego, żeście nie mówili, ja w kółko się zmagam z tym samym i nie mogę nic z tym zrobić. Kiedy uwierzysz w to, że Jezus z tym umarł, to zobaczysz eksplozję tego, że możesz inaczej żyć. To jest kwestia wiary. Wola nieba dla każdego z nas, moi drodzy. To nie jest, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba w stylu Fredry, lecz to jest w stylu Pana Jezusa, który zna wolę nieba i wypełnia ją i mówi, wy potrzebujecie tak żyć. Dlatego, po pierwsze, to jest podsumowanie. Jeżeli chcemy być posłuszni woli nieba, moi drodzy, to trzeba ją najpierw znać. Proste, jak nie wiem co. I Pan Jezus pokazał nam wzór. On wiedział, co o nim wola nieba mówi, przeczytał ją, była w nim i zrealizował ją. Po drugie, posłuszeństwo woli nieba uczyniło nas dziećmi Bożymi. Najpierw. Tak? I uratowało nas przed wieczną śmiercią, czyli wiecznym odłączeniem od Boga. To cały czas jest ok. To cały czas funkcjonuje w nas. Ale czy trzeci punkt funkcjonuje? Tu potrzebujemy się zatrzymać i coś z tym zrobić. Trzeci punkt. Drugi punkt to posłuszeństwo woli nieba uczyniło nas dziećmi Bożymi i uchroniło nas przed śmiercią wieczną, czyli wiecznym odłączeniem od Boga. Trzeci punkt. Trzeci. Posłuszeństwo woli nieba przynosi nam moc do świętego życia. Kiedy jesteśmy posłuszni woli nieba, to automatycznie mamy moc do tego, aby żyć inaczej. Co jest wolą nieba, żebyśmy żyli inaczej? Jeszcze raz przeczytam 24 werset. On grzechy sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy od umarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Moi drodzy, pamiętacie, w pierwszym kazaniu mówiłem, że kiedy Bóg powołuje nas, to powołuje nas od czegoś ku czemuś. Wiecie, On uwalnia nas od czegoś, abyśmy żyli ku innemu rodzajowi życia. Uwalnia nas od grzechu, uwalnia nas od starego stylu życia, po to, abyśmy żyli innym rodzajem życia. Po czwarte, będąc w woli nieba, Jezus staje się naszym pasterzem i stróżem. I wchodzimy w proces uczniostwa. Moi drodzy, pierwsza część, kiedy stałeś się tylko dzieckiem, to jest tylko pierwsza część woli nieba. Druga część woli nieba to jest to, abyś żył świętym, sprawiedliwym życiem i abyś wszedł w proces uczniostwa. Uczniostwa, gdzie idziesz za swoim pasterzem każdego dnia i wchodzisz z nim tak bliską relację, że czujesz namacalnie jego ochronę, jego bliskość. I nawet kiedy zaglądnie ci okoliczność, której byś nie chciał, nie chciała w swoim życiu, ty wiesz, że masz pasterza i stróża. I to jest piękne. I to nie jest tylko tekst, lecz to jest rzeczywistość, kiedy my idziemy w procesie uczniostwa. I piąty punkt. Podążając za nim, w procesie uczniostwa stajemy się zdolni do błogosławionych uczynków świętych. Stajemy się zdolni, aby robić to, co się Jemu podoba, bo to jest naszą naturą. Amen.
Amen. Amen.
Błogosławię Was, moi drodzy.